Polskie Radio Rzeszów, wolna sobota, kwadrans po godzinie 11. Zgodnie z zapowiedzią naszym gościem jest Dariusz Pado, prezes Fundacji imienia Juliana Przybosia, poeta, rzeszowski prawnik. Witam cię serdecznie w naszym studiu, Darku.
Dzień dobry, Romku. Dzień dobry państwu.
W lutym minie rok, jeśli dobrze zauważyłem, w KRS-ie od rejestracji Fundacji imienia Juliana Przybosia. Ale jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Przyboś? Przecież ziemia podkarpacka ma sporo pięknych nazwisk poetyckich, literackich. O Przybosiu wydaje się, że wszystko wiemy, bo nas szkolono poniekąd w czasach szkoły średniej. Dlaczego powrót niejako do tego poety związanego z naszym regionem? Niewątpliwie.
Ja myślę, że to jest powrót do poety, jakiego właśnie nie znamy. To nie jest powrót do pewnych ogólnych zarysów, które gdzieś tam kiedyś nam wtłaczano w dzieciństwie, tylko to jest powrót do prawdziwej poezji. Wszystko zaczęło się od pomysłu właśnie takiej wspólnej inicjatywy, którą nam się udało w Rzeszowie wygenerować, która była zatytułowana właśnie Powrotem poety. Był to powrót pewnej młodości, która zawsze w poezji Przybosia funkcjonowała, bo właśnie te okresy młodości Julian Przyboś spędził w Rzeszowie, o czym zapominamy. Oczywiście wiemy, skąd pochodził. Cały czas skupiamy się na jego chłopskim pochodzeniu spod właściwie rzeszowskiej wsi Gwoźnicy, ale zapominamy o tym, że tutaj tak naprawdę w mieście Rzeszowie, w jego okolicach Przyboś kształtował swój charakter, swoje poglądy, które później go prowadziły przez całe życie, bo te poglądy lewicowe, na przykład, które zaterminowały jego filozofię życiową, powstawały właśnie w pierwszym liceum, gdzie Julian Przyboś wraz z swoimi przyjaciółmi fascynował się anarchistami i założyli klub, założyli organizację, szkolili się też wojskowo.
No to nie było chyba mile widziane w pierwszym liceum i jak sądzę, też nie było mile widziane z racji jeszcze CK Austrii.
Dokładnie, była to działalność patriotyczna, tylko ten patriotyzm był łączony właśnie wtedy z lewicowością i z anarchizmem.
No tak, no bo przecież PPS to Piłsudski.
Tak, dokładnie. Więc panowie nie tylko czytali, ale też działali w różnych organizacjach paramilitarnych, co później, że tak powiem, zdeterminowało ich późniejsze historie, bo uczniowie pierwszego liceum wzięli czynny udział w rozbrajaniu organizacji wojskowych austro-węgierskich. To oni rozbrajali żołnierzy austriackich. To oni zrzucali godła monarchii habsburskiej z rzeszowskich urzędów.
Wśród nich był Przyboś.
Tak, wśród nich był Przyboś. On brał czynny udział w tych zajściach i później od razu wędrówka na wschód, na Lwów, w tak zwanej, też takiej właściwie przemilczanej w swoim wymiarze historycznym sytuacji, jakim była pierwsza wojna polsko-ukraińska. Przyboś brał udział czynny wojskowy, a zaraz później po powrocie wojna z bolszewikami, gdzie właściwie ta wojna z bolszewikami bardzo mocno odcisnęła się na tych młodych chłopakach, bo po tych bardzo tragicznych chwilach, gdzie zginęli przyjaciele Przybosia, gdzie on sam był ranny, gdzie trafił do niewoli, gdzie dzięki swojej ciotce z tej niewoli został wyswobodzony, wraca i właściwie proszę zwrócić uwagę, że on później już nie wziął nigdy broni do rąk. Bo kiedy wybucha kolejny wielki konflikt zbrojny, druga wojna światowa, Przyboś wraca, bo w międzyczasie, wiadomo, zdarzył się Kraków, bogate życie artystyczne, zwrotnica, rozkwit jego poezji, prawda?
Pierwsza polska awangarda.
Wraca znowu na Podkarpacie i zajmuje się uprawą roli.
To ja tutaj jeszcze wielokropek, Darku, bo chciałbym cofnąć się do tego czasu licealnego. Czy matura jest w pierwszym liceum Przybosia, w tym gimnazjum męskim? Gdzie on trafia, gdzie kończy szkołę? Jak długo on jest w ogóle w gimnazjum męskim? Czy dzisiaj możemy ustalić imienia Konarskiego?
Myślę, że możemy to ustalić. Jest to pewna zagadka. Myślę, że to w ogóle jego pobyt w pierwszym liceum to jest temat na odrębną audycję, bo to jest bardzo ciekawy temat. Nie zdaję matury w gimnazjum rzeszowskim. Moje studia nad tym tematem ciągle trwają. Analizuję wszystkie, to znaczy liceum przecież, Romek, prawda? To znaczy też historia.
Stąd, proszę państwa, proszę wybaczyć, że rozmawiamy na ty, bo to jest
tak.
Nasza wspólna, wspólna historia dotycząca szkoły średniej.
Obaj jesteśmy poetami i jak gdyby ten Julian Przybozia, nie wiem, w moim przypadku, jeżeli mam się odnieść właśnie do pierwszego liceum, zawsze w cieniu, bo miałem świadomość tego, jest ta osoba Juliana Przybosia. I później, jak zacząłem analizować historię mojej rodziny, okazuje się, że ten Przyboś był właściwie bardzo blisko, gdzieś tam egzystował tych miejsc, w którym moja rodzina była, tak w Konkolówce, jak i w Gwoźnicy. Właściwie moją babcię i Przybosia dzieliła jedna górka, ale później dzieliła
Góra
ich
Patria,
ta sama historia,
tak.
Góra Patria, a później przeprowadzka do Rzeszowa, bo mniej więcej w podobnym okresie i moja babcia i Przyboś przyjeżdżają do Rzeszowa. Mało kto sobie zdaje świadomość, że taka wędrówka wtedy z tamtych okolic, z Konkolówki, z Gwoźnicy do Rzeszowa trwała około 6-7 godzin, co jak gdyby sprawia, że jak sobie uświadomimy to, jak ten czas w tej chwili przyspieszył się i się przestrzenie kurczą, oni wędrują do Rzeszowa. I to są, wiesz, takie historie, Romku, które są tożsame, bo historia i pewnie i twoja, i moja, w jakiś sposób bliska jest też historii właśnie Przybosia. Dlaczego? Dlatego powrót. Dlatego właśnie powrót, bo to są historie nakładające się, są to historie tożsame. Myślę, że to są też historie i tropy, które w wielu aspektach się nakładają, bo i historycznym, i patriotycznym w pewien sposób, i artystycznym, bo trzeba zwrócić, że Przyboś interesuje się bardzo szeroko sztuką. To nie jest tylko przecież poezja.
No bo to przecież Kraków. To jest ten tygiel, gdzie się bardzo dużo rzeczy
to
zaczyna.
To jest teatr.
W wolnej Polsce po pierwszej wojnie światowej.
To jest teatr, to jest przyjaźń z wieloma ludźmi zaangażowanymi w nowoczesny teatr, w nowoczesne malarstwo. Już nie wspomnę o przyjaźni ze Strzemińskim, ale cała filozofia awangardy krakowskiej to przede wszystkim był kolaż wszystkich sztuk. No trudno się, wiesz, nie to utożsamiać właśnie z tym Przybosiem, o którym żeśmy zapomnieli, bo ja nie wiem, jakie było twoje po tym wszystkim, po naszej edukacji, wyobrażenie Przybosia. No na pewno ono jest inne od tego, kim Przyboś był, a przy okazji jego trudnego charakteru, pewności siebie, czy wręcz, mógłbym powiedzieć, o pewnej arogancji budowanej na wiedzy, to też daje dużo do myślenie.
Dla mnie Przyboś, jak pamiętam literaturoznawczo, to była osoba, która rozsupłała język polski, uwolniła język polski, stworzyła nowy sposób opowiadania świata. Zresztą tak jak nazywa się ten almanach, który wydaliście w zeszłym roku, czyli Świat się wiecznie zaczyna. Ten świat u Przybosia się wiecznie zaczyna. On w każdej linijce, w każdym wierszu się zaczyna. Przez giętkość i umiejętność wykorzystania słowa, nadania temu, co się myśli, co się czuje, właśnie w wersji słownej. To jest bardzo trudne i niezwykle ważne w poezji. Zresztą dzięki temu, jak sądzę, nie wiem, Darku, czy się zgodzisz, pewnie też byłby to temat na inną audycję, dzięki temu powstał temat Tymoteusz Karpowicz ze swoją poezją i Miron Białoszewski, takie największe przykłady już poezji lingwistycznej, jak to mówią literaturoznawcy. Ale wróćmy jeszcze do postaci, bo cały czas, jak rozumiem, Fundacja chce odkrywać tego Przybosia jako osobę, jako twórcę.
Tak, ale też właśnie osobę, której źródła wyobraźni były tworzone na Podkarpaciu. Bo tu musimy wrócić do Gwoźnicy, gdzie na oparach pańszczyzny wychowywuje się chłopak, na wiejskich opowieściach, które jak gdyby pobudzają jego wyobraźnię. Później chęć zapisania tego, co on przeżył jako dziecko, to jest rozwój właśnie tego języka, o którym mówisz. Dla Przybosia najistotniejszym była właśnie wyobraźnia, ale też ta wyobraźnia oparta na wrażliwości języka. Ta ludowość,
bez tego nie ma
poezji. Ta ludowość, zwróćmy uwagę, w poezji Przybosia nie jest taką ludowszczyzną, na czymś nachalnym. To są raczej przetworzone obrazy, ale na poziomie już wysokiego stopnia zwarcia międzysłownego, prawda? Te słowa to tam grają, one po prostu tańczą, grają i tam jest ta chłopskość wychodzi na poziomie wrażliwości, a nie na poziomie ludowszczyzny. Dlatego też
Nazywanie rzeczy po imieniu. To jest to chyba, co się wiąże również z kulturą chłopską.
Konkret.
A jednocześnie poezja, jednocześnie uwolnienie wyobraźni. I Przybosz w czasie II wojny światowej co robi?
Przybosz w czasie II wojny światowej ora i pisze.
Zwróćmy uwagę. Jest w Gwoźnicy.
Jest w Gwoźnicy, pracuje. Uczy w tajnych kompletach dzieciaki. I moim zdaniem nieodkrytym jeszcze takim aspektem działalności działalności Przybosia jest tak naprawdę to, co on robił poza tym. Nie wiem, ja widzę lukę tutaj dużą, badawczą. Nie wiem, czy ona jest do zgłębienia, nie wiem, czy są źródła. Próbuję do tego dotrzeć, bo nie wierzę, że osoba, która siedziała tylko na wsi i orała i pisała, nagle znajduje się po zakończeniu II wojny światowej w mainstreamie, że tak to ujmę w cudzysłowie.
Socrealizmu. Na szczytach władzy przede wszystkim.
Czy socrealizmu? Bardziej bym powiedział właśnie w tej strefie bardziej organizacyjno-rządowej.
W nomenklaturze, się brzydko nazywało.
Ale zwróćmy uwagę, jak to krótko trwa, bo zaraz później Przybosz już jest daleko od Polski, w bardzo bezpiecznym miejscu, gdzie właściwie może tylko i wyłącznie skoncentrować się prócz pewnego urzędniczego trybu życia na pisaniu. To są bardzo też ciekawe aspekty, które chyba jeszcze wymagają ciągle opracowania. Stąd ten almanach, o którym wspomniałeś, pomysłodawcą i osobą, która skoordynowała, dzięki której ta książka funkcjonuje, jest córka Juliana Uta Przybosz. Niesamowicie pozytywna, jasna osoba, dzięki której też jak gdyby ja też odkrywam Przybosia na nowo, bo poznaję go od tej strony prywatnej, człowieka, dla którego jeszcze bardziej znajomość Uty mi uświadamia, lekko oderwanego od rzeczywistości, ale bardzo mocno zaangażowanego w tworzenie, literaturę, a szczególnie właśnie w poezję.
Utę mogą państwo zobaczyć na zdjęciu z już starszym panem, z Julianem Przybosiem w Gwoźnicy z lat 60. Młoda dziewczyna i teraz jest w Radzie Fundacji, bo to też poniekąd, powiedzmy, przedsięwzięcie rodzinne, bo bez tych córek nie byłoby tej fundacji.
Powiem tak, fundatorką, pomysłodawczynią tej fundacji jest Uta Przybosz. To Uta zadecydowała, że to właśnie Rzeszów ma być miejscem, w którym pamiętamy o Przybosiu. To dzięki jej uważności, jej wrażliwości, mam nadzieję, uda nam się w jakiś sposób zorganizować tą przestrzeń naszego miasta, aby ten Przybosz był pamiętany.
I o organizacji tej przestrzeni i czasu będziemy rozmawiać jeszcze po krótkiej przerwie muzycznej. Dariusz Pado, prezes Fundacji Juliana Przybosia, jest naszym gościem.